Dzisiejszy fragment Księgi Ezechiela to jest 28 rozdział tej księgi z najbardziej przejmującym fragmentem Biblii skierowanym do pasterzy. Nie ma bardziej karcącego słowa i bardziej surowego w całym Piśmie Świętym. Bo Bóg mówi, że będzie przeciwko pasterzom. Mieć przeciwko sobie ludzi to może być problem i jest. Mieć przeciwko sobie opinię publiczną, media, sądy czy prokuratora to może być problem i jest. Ale to jest nic wobec tego, że Bóg może być przeciwko nam. Bo przed ludźmi, przed ludzką sprawiedliwością możemy uciec do Boga. Ale gdzie uciec przed Bogiem? Do kogo? Już nie ma do kogo się udać. Jeśli Bóg będzie przeciwko mnie, to ja nie mam dokąd iść. I ty też. Jeśli Bóg będzie przeciwko tobie, no to nie mamy dokąd iść. Czyli wtedy nie ma dla nas ocalenia, nie ma wtedy dla nas miłosierdzia. I ustami Ezechiela Bóg mówi, dlaczego będzie przeciwko pasterzom, ponieważ rozproszyli owczarnie, nie zadbali o prawdziwy pokarm, nie opiekowali się chorymi, natomiast wykorzystywali ich jako źródło wzbogacenia się. To wełna i to mleko to jest właśnie ten obraz korzyści. I wtedy właśnie Bóg mówi, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to pasterz powinien drżeć, bo powinien sobie uświadomić, w tym momencie mam przeciwko sobie Boga. I każdy człowiek, jeśli nie spełnia obowiązku swojego powołania, świeccy także, i zaniedbuje obowiązki na przykład wobec dzieci, powinien sobie uświadomić, w tym momencie mam już przeciwko sobie Boga. I nie ma żartów. I nie ma żartów. To jest bardzo trudne słowo. Ja mam gęsią skórę teraz. Jak lektor czytał, to po prostu wewnętrznie drżałem, ponieważ nie mam pewności, że Bóg nie jest lub nie będzie przeciwko mnie. Po prostu nie mam. I dlatego drżałem. Jeśli człowiek jest chociaż trochę odpowiedzialny, jeśli ma chociaż trochę rozeznania, nie może przejść ponad tym słowem do porządku albo udawać przed sobą, że czegoś takiego nie usłyszał. Nie. Pan Bóg wyraźnie mówi, że jest przeciwko pasterzom i mówi, wyrwę z waszych rąk owce. Utracicie. Może poprzez akty apostazji, poprzez to, że pójdą do sekt, nie wiem, może po prostu, że będą się błąkać, będą tracić sens życia, albo popełniać samobójstwa, nie będą przyjmować z wizyty duszpasterską, przestaną chodzić na katechezę, nie będą korzystać z życia sakramentalnego. No, różnie to może być. a również, że nie będą przekazywać życia te owce, czy nie będzie jagniąt następnego pokolenia. Właśnie wczoraj rozmawiałem z moimi znajomymi w Lublinie, no i opowiadali mi o rozmowach, jakie prowadzą ze swoimi dorosłymi dziećmi. I była jakaś taka impreza, gdzie było dużo młodych ludzi i oni weszli w taką rozmowę szczerą z nimi. No i porażające jest, że nikt z tych młodych, a było kilkanaście osób, nikt z nich nie chce mieć dzieci. Nikt nie chce mieć dzieci. Nie to, że nie może. Nie chce, nie zamierza mieć dzieci. Nie chce zadawać sobie takiego trudu. Nie chce brać odpowiedzialności. Nie chce się zobowiązywać na kilkadziesiąt lat. Po prostu nie chce mieć. I robią wszystko, żeby dzieci nie było. I obchodzi ich tam Polska, niż demograficzny, 800+, to ich w ogóle nie interesuje. Gdyby posłuchać, co oni myślą o tym 800+, właśnie ci młodzi, którzy nie chcą mieć dzieci, uważają, że jest to wyrzucanie pieniędzy. I to są, jest młodzież studencka, to jest młodzież, która skończyła studia, która zaczęła pracować, która chce się bawić, dobrze zarabia, fajnie ubierać, dobry makijaż, wyjazd zagraniczny, to jest ich właściwie priorytet. I być może im to pastwisko zwane kościołem, owczarnia, też tak się kościół nazywa, i ci pasterze faktycznie to są jakieś archaiczne osoby, które próbują coś im narzucić, tak to odbierają. Ale gdzieś jest przyczyna i dzisiaj Chrystus chce, żebyśmy się zastanowili, nie, że przyczyna jest gdzieś poza nami, tylko czy przypadkiem ona nie jest w nas. Ja mam się nad tym zastanowić jako pasterz. Czy przypadkiem nie jest ten problem we mnie. I każdy musi to odnieść do siebie. Bo na ile jest to mój problem? Samo rzucanie na kogoś odpowiedzialności, udawanie, jakieś pozorne rozstrzygnięcia nie zbliżają nas do prawdy. Ale mamy też przypowieść, która wydaje się być bardzo trudna w odbiorze. Przypowieść o dzierżawcach, o wynajętych do pracy, o robotnikach. Jest umowa, a potem jest zapłata. I ci, którzy pracowali na dłużej, najdłużej, mają poczucie krzywdy. Uważają, że gospodarz, który wszystkich wynajął, krzywdzi ich. Bo daje porówno wszystkim, niezależnie ile kto pracował. I to jest nasze wyobrażenie o sprawiedliwości. My mamy takie zakodowane poczucie sprawiedliwości, że sprawiedliwie to znaczy porówno. A to akurat jest niesprawiedliwość. Nie jesteśmy równymi ludźmi matematycznie. Mamy różne zdolności, różne ograniczenia. Różnie pracujemy. Mamy różne uwarunkowania, nie mamy jednakowego zdrowia i nie możemy mówić, że mamy otrzymać wszyscy tyle samo. Ale z takim nastawieniem przyszli ci robotnicy. Równie dobrze mogliby być w ogóle nie wynajęci i byliby bezrobotni przez cały dzień. Zamiast cieszyć się, że gospodarz wywiązał się z umowy, i że im wypłacił należność, i że ich nie oszukał, to oni mają poczucie krzywdy i go oskarżają. i odchodzą rozczarowani, pełni żalu, pretensji. A gospodarz mówi: umówiłem się o denara i daję wam denara. W czym problem? Taka była umowa. Dotrzymuje warunków umowy. Weź co swoje i odejdź. Bywa tak, że ktoś ma subiektywne poczucie krzywdy, chociaż nie został skrzywdzony. Na przykład w rodzinie czasem jest tak, że jedno dziecko czuje się mniej kochane, chociaż wcale nie jest mniej kochane, ale ma takie wyobrażenie. Dochodzi do takich wniosków, że rodzice bardziej kochają tam brata czy siostrę, co nie jest prawdą. Tak to widzi dziecko i ma poczucie krzywdy, chociaż wcale nie jest skrzywdzony. Wielu ludzi ma poczucie niesprawiedliwości, chociaż nie zostało skrzywdzone. Pan Bóg przez tę przypowieść chce nam wyprostować nasze definiowanie, nasze rozumienie sprawiedliwości. Że On jako dobry gospodarz daje nawet więcej niż nam się należy. I daje ze swojego. Bóg od nikogo nie pożycza. Nikomu nie jest nic winien. Na przykład, bo tu jest problem zazdrości też. W takim powszechnym przekonaniu zazdrość to jest grzech dotyczący bliźnich. Zazdrościmy komuś. Urody, zdrowia, młodości, pieniędzy, człowieka. Ale w istocie zazdrość jest grzechem nie tylko przeciwko bliźniemu, ale jest też grzechem przeciwko Bogu. Bo zazdrości to znaczy podejrzewać, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo jemu dał, a mnie nie dał. To jest najgłębsza istota zazdrości. Podejrzenie, że Bóg jest niesprawiedliwy. I zazdroszcząc w istocie oskarżamy Pana Boga. Bóg jest niesprawiedliwy w swoim rozdawnictwie. I jak długo człowiek nie zobaczy, jak bardzo został obdarowany, to będzie widział, jak inni zostali obdarowani. I musi zobaczyć, ile on otrzymał, żeby to docenić. Że Bóg dał mi jakby w innej dziedzinie. Są ludzie, którzy mają wielką urodę, ale nie mają cierpliwości. Ale nie mają tyle rozumu. Inni może mniej są urodziwi zewnętrznie, ale mają na przykład pokorę. Mają łaskę pokory. Są cierpliwi. Na przykład mają odwagę podejmowania decyzji. Na innej drodze, w inny sposób zostali obdarowani. Jak będziemy porównywali dary, zawsze ktoś się będzie czuł pominięty. Niedoceniony. Wzięty w nawias, zlekceważony. A Pan Bóg nikomu nie jest nic winien. Naprawdę Bóg niczego nie jest nam winien. Nie jest naszym dłużnikiem. On daje ze swojego, komu chce, jak chce i kiedy chce. Także być może mamy zweryfikować nasze rozumienie sprawiedliwości. Amen.